Pan z wami.
I z duchem twoim.
Słowa Ewangelii według świętego Jana.
Chwała Tobie, Panie.
Jezus powiedział do swoich uczniów: to jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni Pan jego, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. Nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał, aby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek go poprosicie w imię moje. Oto słowo Pańskie.
Chwała Tobie, Chryste.
Umiłowani bracia i siostry, dziś zastanowimy się więc nad Słowem Bożym. Wypowiadamy to sformułowanie Słowo Boże w liturgii bardzo często, może bez zastanowienia. Znamy Księgę Pisma Świętego, względnie lekcjonarz, gdzie są teksty z Pisma Świętego uporządkowane na cały rok liturgiczny do odczytywania. Ale czym jest to Słowo Boże tak naprawdę? Bo nie jest przecież tym drukiem tutaj w książce. Tak na sam początek musimy sobie zdać z tego sprawę, że Pan Bóg nie napisał ani słowa. Jezus też nie napisał ani słowa. W momencie, gdy umierał na krzyżu, nie pozostawił po sobie żadnych zapisków. Więc czym jest Słowo? Słowo Boże. Najpierw popatrzmy na znaczenie słowa w naszym życiu w ogóle. Robiono eksperymenty, próbując jakoś wynaleźć eksperymentalnie właśnie, jak dochodzi do tego, że powstaje język, że człowiek, małe dziecko uczy się języka. Względnie, czy ten język wykształci się, jeżeli nie będzie się dziecka uczyć języka. Robiono takie eksperymenty dawniej i we współczesnych czasach i okazało się, że jeżeli z małymi dziećmi nie rozmawia się, to one dostają jakichś takich zaburzeń w rozwoju. Przestają przyjmować pokarm, chorują, brakuje im czegoś istotnego. Więc to odmowa komunikacji poprzez język, poprzez słowo okazuje się takim poważnym zagrożeniem w naszym życiu. Odczuwamy to zagrożenie też my sami, gdy nagle ktoś, z kim utrzymujemy komunikację, przestaje z nami rozmawiać. Dzień, drugi, może to trwać nawet dłuższy czas. Cierpimy z tego powodu, skarżymy się, on nie rozmawia więcej ze mną albo ona. Jest to dla nas coś bardzo trudnego. I tutaj też pokazuje się, jaką ważną rolę odgrywa słowo w naszym życiu, chociaż ledwo co wypowiedziane jest tylko falą akustyczną, która niesie jakąś treść, zaraz przemija i już go nie ma. Ale jednak ma ogromne znaczenie. W starych kulturach, gdzie nie istniało jeszcze pismo, misjonarze opowiadają o tym gdzieś w odległych zakątkach ziemi, jeszcze w dawniejszych czasach, gdzie istniały takie plemiona. Słowo mówione miało ogromną rangę, ponieważ na nim opierało się całe życie tych ludzi. To było zobowiązujące i przyjmowano to za prawdę. To słowo, na tym słowie, również psychoterapia, która dzisiaj bardzo się rozwija, ponieważ również dlatego, że ludzie oddalają się od Pana Boga, od Kościoła i szukają innych możliwości jakiegoś leczenia swojego wnętrza. Powstają też różne choroby psychiczne związane z naszą cywilizacją. Więc ta psychoterapia, gdzie szukamy ratunku, wielu ludzi szuka pomocy, polega właśnie głównie na rozmowie. Że pozwala się, rozmawia się z kimś, kto ma jakiś problem, jakiś ciężar, jakieś zaburzenie. I sama rozmowa pomaga temu człowiekowi, który jest obciążony. Rozmowa, która spełnia pewne warunki, jest otwarta. Ten drugi ma wrażenie, że jest słuchany, że jest zrozumiany w swoim problemie, w swoim cierpieniu. Samo to, że zostałem wysłuchany i zostałem zrozumiany, nawet jeżeli problem jest trudny albo niemożliwy do rozwiązania, ma już ogromne znaczenie i pomaga temu cierpiącemu. W dzisiejszych czasach przeżywamy coś takiego jak inflację słowa. Nacierają do nas treści i słowa na różnych drogach medialnych. Publikuje się masę książek w ilościach, czy też czasopism, w ilościach, których jeszcze w historii nigdy nie było. Którzy wręcz ciągle mają teksty przed sobą pisane albo mówione, słuchawki na uszach, więc jesteśmy konfrontowani z ogromną ilością właśnie słów. Z drugiej strony zachodzi takie zjawisko inflacji słowa. Ponieważ jest ich tak dużo, więc tracą jak gdyby znaczenie. Poza tym jest takie zjawisko fake news, tak? Słyszeliśmy o tym na pewno, że świadomie pewne źródła informacji wprowadzają fałszywe albo półprawdziwe tylko informacje po to, żeby manipulować odbiorców. W tym wszystkim żyjemy i musimy jakoś się poruszać, ale w tym widzimy, jakie ważne jest słowo. Jak bardzo właśnie ten cały wpływ mediów, które konsumujemy, które są nam podawane na wielu różnych drogach, opisanym albo mówionym, na przekazie informacji, jak bardzo to jest ważne, istotne dla nas dzisiaj i zawsze. Ewangelia świętego Jana zaczyna się w taki sposób charakterystyczny w tym kontekście, który znamy, który będziemy słyszeć na Boże Narodzenie. Mianowicie w ten sposób: na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. I Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. To interesujące, że święty Jan tak właśnie pisze. Pisze oczywiście w kontekście kultury antycznej, która go otaczała, gdzie to, co jest przetłumaczone na nasze języki jako słowo, w tekście oryginalnym logos, było pojmowane w rozważaniach ówczesnych, filozoficznych, jako coś takiego jak umysł albo jakiś sens głęboki, ale również słowo. Czyli na początku wszystkiego, co jest, co istnieje, co poznajemy, co widzimy, co nas otacza, czym jesteśmy, jest jakiś właśnie namysł, jakiś sens, jakieś słowo też można powiedzieć. Jest interesujące, że Pismo Święte, Stary Testament, zaczyna się od tego, że Pan Bóg mówi: niech się stanie. Jest Słowo Boże. Pan Bóg nie buduje czegoś, nie konstruuje, nie jest jakimś herosem czy inżynierem, demiurgiem, tylko mówi: niech się stanie. Wypowiada słowo. I dalej jest napisane, że i powstało, i stało się. I w związku z tym jest też interesujące, jeżeli z kolei z punktu widzenia nauki, fizyki, matematyki, zauważamy, że istnieją pewne prawa fizyczne, które potrafimy wyrażać coraz lepiej w języku matematyki. I te prawa nie są materialne, a jednak cała rzeczywistość, cały świat i wszechświat, który nas otacza, jest podporządkowana tym prawom. Te prawa są stałe i niezmienne. Nie wiadomo, gdzie one istnieją i dlaczego wszystko jest im poddane i dlaczego są takie, jakie są, a nie inne. Bo jak wiemy, po to, żeby świat powstał i był taki, jaki jest, i żeby na naszej planecie było życie możliwe, to te prawa muszą być w bardzo wielkich szczegółach właśnie takie, a nie odrobinę inne. Bo wtedy dochodziłoby do kolapsu całego wszechświata, względnie nie mogłoby powstać życie na naszej planecie. Ale skąd te prawa są i dlaczego obowiązują, i dlaczego są niezmienne, tego nie wiemy. Ale te prawa są właśnie niematerialne, tylko są czymś takim jak to słowo, które Pan Bóg wypowiada, niech się stanie i staje się. Więc na początku można by powiedzieć inaczej, jest jak gdyby ta informacja, jest coś niematerialnego, jakieś prawo, jakieś słowo, bo słowo to też jest uporządkowane poprzez litery, na piśmie albo poprzez dźwięki w wypowiadanym słowie jest jakaś informacja. I ta informacja, okazuje się, organizuje wszystko, całe nasze życie. I dlatego jeżeli ktoś nam te informacje odmawia, nie rozmawia z nami albo ukrywa przed nami, zaczynamy czuć się zagrożeni, zaczynamy czuć się niedobrze. Wróćmy do tego Słowa Bożego. Słowo w języku hebrajskim, a to w tym języku powstał Stary Testament, dabar, oznacza nie tylko to wypowiadane słowo, ale oznacza też działanie. Słowo jest równocześnie działaniem. Bóg mówi i staje się. Jakaś sprawczość, skuteczność i działanie idzie za tym w mentalności hebrajskiej. W związku z tym wszystkim, co powiedzieliśmy, widzimy, że jest jakieś pierwszeństwo słowa w sensie jakiegoś logicznej, uporządkowanej informacji, a również jakiegoś prawa, na przykład fizyki czy biologii. Pierwszeństwo słowa przed materią. Wiemy, że historycznie, a zwłaszcza w ostatnich może 200 latach, myślano często, naturaliści myśleli odwrotnie, że pierwotna jest materia, że być może materia jest w ogóle wieczna, a dzisiaj przekonujemy się również w nauce, że pierwszeństwo ma jednak to, co niematerialne. Te dziwne prawa, które są i które rządzą wszystkim, a które nie wiadomo skąd się biorą i dlaczego są takie, a nie inne. Wiemy, że historycznie, a zwłaszcza w ostatnich może 200 latach, myślano często, naturaliści myśleli odwrotnie, że pierwotna jest materia, że być może materia jest w ogóle wieczna, a dzisiaj przekonujemy się również w nauce, że pierwszeństwo ma jednak to, co niematerialne. Te dziwne prawa, które są i które rządzą wszystkim, a które nie wiadomo skąd się biorą i dlaczego są takie, a nie inne. Istnienie więc tych praw przyrody, które są niematerialne, są jak gdyby takimi słowami, które rządzą całą naturą, całym światem. Istnienie tych praw niezmiennych i niematerialnych jest najbardziej zadziwiające i nieodkryte dla nas dzisiaj, tak jak mówiliśmy, dlaczego i skąd. Dalej popatrzmy na to Słowo Boże. W liście do Hebrajczyków czytamy takie stwierdzenie, że Pan Bóg mówił do naszych ojców wielokrotnie i na różne sposoby przez proroków, a dziś przemówił do nas przez swojego Syna. Znamy wielu proroków w Starym Testamencie, byli to mężczyźni, ale też kobiety, którzy nie tylko słowami, ale również takimi czynnościami, które miały pewną symbolikę, gestami, czynnościami, chcieli coś przekazać swoim współczesnym, co pochodziło od Boga, w imieniu Pana Boga. Na przykład jeden z proroków bierze za żonę nierządnicę po to, żeby uświadomić Izraelitom w swoim czasie, że poprzez ich nierząd, czyli zaprzyjaźnienie się z obcymi bogami, to określane było jako nierząd też, to oddalenie się od wierności do Pana Boga, żyją, jak gdyby Pan Bóg, stawiają Pana Boga w takiej sytuacji, w jakiej znalazł się prorok, że ma za żonę nierządnicę. Ponieważ Pan Bóg związał się ze swoim narodem, tak jak wiąże się narzeczony z narzeczoną, czy mąż z żoną, poprzez to przymierze. I w momencie, gdy Izraelici stają się mu niewierni, odchodzą do innych bogów, tak zwanych bogów, powstaje taka sytuacja, jak u proroka. Pamiętamy też różne takie gesty, właśnie nie słowa, ale gesty Chrystusa, który szuka kiedyś owoców na drzewie figowym. Uczniowie mówią mu, że to nie czas teraz na owoce, ale mimo to Pan Jezus przeklina to drzewo jak gdyby i ono usycha. I ten gest nie polega na jakiejś złości czy niezrozumieniu, tylko na wyrażeniu poprzez znak, poprzez pewną czynność tego, że, no, że wiara bez owoców jest czcza, jest pusta. Że te owoce są właśnie bardzo ważne. Również czytamy w Nowym Testamencie u świętego Pawła takie w pewnym miejscu o takim pancerzu duchowym. Różne elementy tego pancerza tam Paweł wymienia, takie jak hełm, takie jak to, co się przywdziewa i buty odpowiednie, ale też mówi o mieczu Słowa Bożego. I o tym mieczu jest mowa w ten sposób, że żywe i skuteczne jest Słowo Boże, ostrzejsze niż miecz obosieczny. Zdolne oddzielić stawy od kości i ducha od duszy i zdolne osądzić zamysły i naszego serca. Więc ta ogromna skuteczność i przenikliwość Słowa Bożego tutaj jest wyrażana. I z tym tutaj prawdopodobnie my wszyscy mamy też prywatne doświadczenia. Przypomnijmy sobie króla Heroda, który słuchał, sprowadził sobie świętego Jana, Chrzciciela. I jest mowa o tym, że zawsze, gdy go słuchał, to miało to na niego ogromne wrażenie, sprawiało. Święty Jan nie mówił niczego innego niż to, co w jego przekonaniu, w jego doświadczeniu było właśnie tym Słowem Bożym do króla. Bardzo go to niepokoiło i wywierało na nim ogromne wrażenie. Aż tego nie wytrzymał i posunął się do tego, żeby zgładzić proroka. Więc może i my mamy takie doświadczenia, na pewno je mamy, że gdy słuchamy Słowa Bożego i nie opieramy się temu, tylko pozwalamy, żeby to Słowo na nas działało, żeby właśnie oddzielało to kości od ciała w nas, żeby zdolne było osądzać nasze serca i nasze umysły, to czujemy, że to Słowo Boże mówi też o nas, że jest prawdziwe, że prawdziwie jak gdyby osądza nasze życie, że nas nie oszukuje, tylko mówi prawdę. Czytamy też w Ewangelii taką przypowieść Jezusa w Ewangeliach o siewcy. To jest właśnie też takie rozbudowane słowo, przypowieść o Słowie Bożym. Siewca wychodzi na pole, żeby siać i część ziarna pada na drogę, część pada na kamienie, część pada jeszcze między ciernie, a część pada na żyzną ziemię. I w różnych tych, na różnych tych podłożach to ziarno albo ginie, albo jest przez słońce wypalone, albo coś innego się dzieje, a tylko na tej żyznej ziemi wzrasta i przynosi plon obfity. I chodzi o to w tej przypowieści, żeby nam uświadomić, że my jako słuchacze, odbiorcy tego Słowa Bożego jesteśmy tym gruntem, tą rolą, na które siane jest Słowo Boże. Tak jak w każdej generacji, tak i w naszej. I chodzi o to, tą dobrą rolą, dobrym gruntem dla Słowa Bożego. Czyli tak jak w przypadku tego innego rodzaju podłoża, słuchając Słowa Bożego, nie myśleć o czym innym, o problemach, które mamy nierozwiązane, o wczorajszym dniu albo o jutrzejszym dniu, albo słuchając Słowa Bożego, już od początku go nie osądzać, nie mówić, że to niemożliwe, to nie dzisiejsze, to nie dla mnie, tylko dla drugiego i tak dalej. Tylko być otwartym i przyjmować to Słowo Boże. Jest też ciekawą rzeczą, żeby sobie zdać sprawę w kontekście tematu Słowa Bożego, że tak jak już na początku mówiliśmy, Pan Bóg sam wprawdzie nie napisał żadnego słowa, ani nie zrzucił gotowego Pisma Świętego z nieba na ziemię, ani go też nie dyktował, jak gdyby słowo w słowo, tak jak w islamie mówi się, że prorok Mahomet jak gdyby spisał to, co widział w tych swoich nocnych objawieniach, tylko że Pismo Święte zarówno Starego, jak i Nowego Testamentu, tak samo Jezus sam nie napisał nic, że Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu jest jak gdyby czymś wtórnym, to zapisane. A czymś pierwotnym w wierze Izraela i w wierze chrześcijańskiej jest wydarzenie. Jest to, co się działo, a słowo przyszło dopiero później. Więc w momencie, gdy Jezus umiera, nie ma jeszcze żadnych Ewangelii ani innych pism. Natomiast stało się coś. Stało się Jego przyjście, stało się Jego całe życie, Jego słowa, które może ktoś zapisywał albo zapamiętał. Wiemy, że wówczas ta kultura piśmiennicza nie była powszechnie ludziom dostępna. Przekazywano sobie różne rzeczy, uczono się na pamięć w szkołach talmudycznych. Natomiast zapisy przychodzą później, czasem dużo później. Najpierw jest przekaz wydarzenia z pokolenia na pokolenie. I tak się dzieje zarówno w Starym Testamencie, gdzie pierwsze pisma Starego Testamentu powstają w stosunku do historii, o której Stary Testament opowiada dopiero po kilku wiekach, ale przedtem pewne rzeczy są przekazywane dalej. A na początku tego przekazu i potem spisania są pewne wydarzenia. W tym sensie Słowem Bożym są też wydarzenia. Tak samo w życiu Jezusa. Najpierw Jezus żyje, działa, owszem, mówi też. Jego i zmartwychwstanie są też pewnym Słowem Bożym, a dopiero potem przychodzą pewne zapisy. I co ciekawe, taki pełny zbiór tych zapisów, czyli jak mówimy kanon pism Nowego Testamentu uznany w Kościele, jest dopiero gdzieś w IV wieku. I to nie przez zdefiniowanie Kościoła, tylko poprzez stwierdzenie, którego dokonał wówczas jako pierwszy taki patriarcha aleksandryjski w liście wielkanocnym do innych kościołów, do innych patriarchatów chrześcijańskich, że no tak jak się wydaje w tym świecie chrześcijańskim, w tych różnych miejscach, patriarchatach, używamy wszyscy wspólnie tych konkretnie i tych pism, które zgadzają się z tym wydarzeniem, które się wydarzyło, z tą naszą wiarą, z tym, czym żyjemy. Więc te pisma przyjmujemy i podajemy je dalej. Więc prymat wydarzenia przed słowem pisanym. Jednakże, jeśli chodzi o to słowo pisane, o autorów Starego i Nowego Testamentu, mówimy zawsze równocześnie o czymś takim jak natchnienie. Że to pisanie dokonuje się pod natchnieniem Ducha Świętego. Dokonuje się w kontekście wiary. W Starym Testamencie wiary Izraela, w Nowym Testamencie w kontekście wiary, żywej wiary przeżywanej przez Kościół, przez wspólnoty chrześcijańskie. I na koniec powiedzmy jeszcze coś o Słowie Bożym konkretniej w naszym życiu dzisiaj, każdego z nas. Przy powieści o siewcy już wspomniałem, być tą dobrą rolą dla Słowa Bożego, które jest siane, rozsiewane również w naszych czasach i w naszym życiu. Dalej wspomnijmy o 10 słowach Bożych, czyli o 10 przykazaniach. 10, pierwotna wersja jest bardzo krótka, dlatego jest mowa o 10 słowach. Jest to jakiś zrąb, który odnosi się do naszego odniesienia do Pana Boga, człowieka do Pana Boga oraz do naszego życia i do naszego współżycia, życia nawzajem ze sobą. I ten zrąb jest czymś takim fundamentalnym. Może znamy te filmy Żebrowskiego, właśnie 10 przykazań, gdzie każdy z tych filmów przeniesiony w realia współczesne, filmy powstawały gdzieś chyba w 70-tych, 80-tych latach zeszłego wieku, więc w tych realiach pokazywał, co się zaczyna dziać, jeżeli ludzie łamią poszczególne przykazanie, obojętnie, które to jest. I w tych filmach, w realiach współczesnych było to bardzo widoczne, jakie złe, niedobre, straszne często rzeczy i problemy zaczynają się pojawiać. Więc tych 10 słów Bożych, 10 przykazań. Drogowskaz dla naszego życia i ciągłe staranie nasze żyć według tych 10 słów Bożych. Nie poddawać się różnym podszeptom, czy to wroga naszej duszy, szatana, czy też ze świata, czy jakimś modom, ideologiom, że to nieważne, że czasy są nowe, że człowiek jest nowy i że nieważne. Przypomnijmy sobie też, już tak konkretnie patrząc na słowa Jezusa, niech mowa wasza będzie tak, tak i nie, nie. Wszystko, Jezus mówi, nadto od złego pochodzi. Czyli taka prostota w naszej komunikacji, w naszej mowie i prawdziwość i szczerość. Tak jak mówiliśmy w tych pierwotnych plemionach i ludach, gdzie na słowie prawdziwym opierało się całe życie, bo musiało tak być. Inaczej nie można było żyć w jakiś sposób pewny i zorganizowany. Niech mowa wasza będzie tak, tak i nie, nie.